W zeszłym tygodniu skończyliśmy list do Rzymian, ale nie gasimy silników i jedziemy dalej. Do listu, do miejsca, z którego apostoł Paweł napisał list do Rzymian, a więc przechodzimy do listu do Koryntian. Dzisiaj chciałbym zająć się wstępem listu do Koryntian, ale żeby nie zostawić nas bez Słowa Bożego, postanowiłem sięgnąć do Dziejów Apostolskich, 18 rozdziału początków zboru w Koryncie. Więc przeczytajmy od pierwszego wersetu 18 rozdziału Dziejów Apostolskich. Potem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, i na Pryscylę, żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, mieszkał u nich i pracowali razem, byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. A w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie Słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Lecz gdy mu się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnąwszy szaty, rzekł do nich: krew wasza na głowę waszą, ja jestem czysty, od tej pory pójdę do pogan. I odszedłszy stamtąd, udał się do domu pewnego człowieka imieniem Tycjusz Justus, bojącego się Boga, którego dom sąsiadował z synagogą. A Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem. Także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. I przebywał tam rok i 6 miesięcy, nauczając wśród nich Słowa Bożego. A gdy Galion był prokonsulem Achai, powstali jednomyślnie Żydzi przeciwko Pawłowi i stawili go przed sądem, mówiąc: człowiek ten namawia ludzi, aby oddawali cześć Bogu niezgodnie z zakonem. A gdy Paweł miał już usta otworzyć, rzekł Galion do Żydów: gdyby chodziło o jakie bezprawie albo niegodziwy czyn, ująłbym się, rzecz zrozumiała za wami, Żydzi. Skoro jednak spór dotyczy słów, nazw i waszego własnego zakonu, sami się tym zajmijcie. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I przepędził ich sądu. Wszyscy zaś, pochwyciwszy Sostena, przełożonego synagogi, bili go przed krzesłem sędziowskim, lecz Galion wcale na to nie zważał. A Paweł przebywał tam jeszcze dłuższy czas, po czym, pożegnawszy się z braćmi, odpłynął do Syrii wraz z nim Pryscylla i Akwilla. W Kenchreach dał ostrzyc głowę, bo uczynił ślub. Tu zatrzymajmy się. Aby właściwie zrozumieć ten list do Koryntian, który Paweł napisał, musimy pamiętać, że nie jest to rozprawa teologiczna. I tym bardziej jest to, myślę, łatwiejsze do zrozumienia, pogodzenia się, że choć listy należą do części nauczającej, to list do Koryntian wyraźnie pokazuje, że jest to list, a nie rozprawa. Trudność, jaką zawsze mamy przy czytaniu listów, polega na tym, że nie posiadamy żadnych źródeł wiedzy o zborze w Koryncie poza listem do Koryntian. Czytając ten list, musimy niejako domyślać się, jakie problemy spowodowały napisanie tego listu. To jak wam mówiłem czasem, to tak jakbyśmy przysłuchiwali się rozmowie telefonicznej, stojąc koło jednego rozmówcy, nie słysząc tego, co on słyszy w słuchawce, próbowali się domyślić, na czym polega problem. Apostoł Paweł przybył do Koryntu około roku 50. I to nie było miasto, jakie znamy z okresu klasycznego. Miasto to w 146 roku przed Chrystusem, podczas zdobywania Grecji przez Rzymian, zostało całkowicie zniszczone, dlatego że Korynt do samego końca sprzeciwiał się włączeniu polis do cesarstwa rzymskiego. Dlatego dla przykładu został całkowicie zniszczony przez konsula Mummiusza. I to miasto zniszczone leżało przez 100 lat w gruzach. I dopiero Juliusz Cezar w roku 46 albo 44, bo to różne źródła, które czytałem, podają inaczej, dał rozkaz odbudowy, uczynił to miasto kolonią rzymską, a od 29 roku, a więc już po śmierci Juliusza Cezara, miasto stało się stolicą prowincji Achaja. Jak możemy przypuścić, Korynt rozkwitł na nowo ze względu na swoje położenie. I tutaj chciałbym, żebyśmy zobaczyli slajdy. Nie ten, ja będę mówił, nie ten też i nie ten, ten. Tak? I potem jeszcze dajesz następny. Tak, będziemy między jednym a drugim. To są zdjęcia satelitarne Koryntu. Tak, sam Korynt był tutaj. Ale jak widzimy, miał niezwykłe położenie. To położenie jest bardzo istotne. Dlatego, że jak wam też wspominałem przy okazji Dziejów Apostolskich, Korynt leżał między Morzem Jońskim a Morzem Egejskim. To znaczy, że po jednej stronie było Morze Egejskie, po drugiej stronie było Morze Jońskie. I ci, którzy chcieli przeprawiać się, dostawali się tutaj na przykład tego kanału, zwanego kanałem koryńskim, wtedy nie było. Król Herod za czasów Pawła porwał się na wykopanie tego kanału, ale jakbyś pokazał wcześniej dwa zdjęcia. O tu, jeszcze nie. To i jeszcze wcześniejsze. Tak, widzicie, dlaczego Herod nie mógł wykopać tego kanału. Możecie zobaczyć, tak? Jakie skały są, tak? To jest zdjęcie przepięknego kanału koryńskiego łożący. To jest Morze Śródziemne jako całość, ale jako mniejsze części Morza Śródziemnego łączy Morze Jońskie z Morzem Egejskim. I w czasach apostoła Pawła Korynt, ten leżący na północ, wróćmy do tych zdjęć satelitarnych Koryntu. O tak, jedno i drugie, można tamto wcześniejsze też teraz zobaczyć. Tak, Korynt, to jest tak nieco obrócone zdjęcie, tak? Korynt leżący tutaj, tu jest Zatoka Koryncka. Statki przebywają z jednej czy z drugiej strony w czasach apostoła Pawła. Większy załadunek został na przykład tu z tego statku zdejmowany, przenoszony tu na inny statek i płynęli dalej. Mniejsze łodzie były w jakiś sposób przetaczane na drugą stronę. Dlaczego to wszystko mówię? Jak możecie sobie wyobrazić, Korynt był bardzo ważnym miejscem. A tak na marginesie, północny port, ten port tutaj koryński, on się nazywał, zaraz wam powiem, Lechion albo Lechajon. Takie nazwy znalazłem. Natomiast ten południowy to już co prawda nie był Korynt, ale nazywał się znajomo Kenchreach, tak Paweł mówi o diakonisie Febes Kenchreach, zatrzymał się w Kenchreach, żeby sobie głowę ostrzyc. Także widzimy, to było bardzo niedaleko Koryntu. A więc Morze Jońskie i Morze Egejskie, ten przesmyk wąski, to położenie sprawiało co? Że Korynt bardzo szybko stał się ważnym miejscem, bardzo szybko wzbogacił się, bardzo szybko rozkwitł po swoim wybudowaniu z gruzów. Do tego stopnia, że Horacy o Koryncie napisał, że nie każdemu jest dane odwiedzić Korynt. Takie przysłowiowe powiedzenie, a to dlatego, że usługi tam były bardzo drogie. Tak, bardzo drogie. Więc nie każdemu jest dane odwiedzić Korynt, żeby korzystać ze wszystkich jego uciech ze względu na wysokie koszty. Te zdjęcia, które tutaj między... tak, to jest łaźnia z Koryntu, łaźnia rzymska. Jeszcze pierwsze zdjęcie. O, za chwilę zostańmy przy tym zdjęciu. Co jest ważne, do 1858 roku praktycznie nie było śladów po dawnym Koryncie. Tak, został zburzony, ale trzęsienie ziemi w 1858 roku ukazało część ruin, jakby ziemia się otworzyła, tak, i można było zobaczyć, znaleźć wiele miejsc, o których, wiele dawnych miejsc, między innymi te, które znamy z dziejów apostolskich, a więc znaleziono tron sędziowski, na którym zasiadał Galion, przed którym postawiono Pawła, znaleziono synagogę, znaleziono łaźnię miejską, znaleziono miejską agorę, ten rynek z bramą. To, co tu widzimy, to się nazywa Akrokorynt. To jest fort, który nie istniał za czasów apostoła Pawła, ale specjalnie go zostawiłem, kazałem zostawić, bo zanim wybudowano tam tą fortecę, zanim wybudowano Akrokorynt, na wzgórzu była właśnie w tym miejscu, była znana, myślę, nam świątynia Afrodyty, bogini miłości, w której służyło 1000 kapłanek zwanych córami Koryntu, już nam wiele to powinno mówić, których częścią służby była prostytucja sakralna. Prostytucja sakralna. Wobec powyższych rozpusta i specyficzny styl życia, koryncki styl życia, stały się legendarne i przysłowiowe, tak? Mówiło się, żyć jak Koryntianin, no to było życie pełne uciech, życie hedonistyczne, życie pełne rozpusty. Tak, miasto to było pełne wyzwolonych niewolników, z których część pieła się po drabinie społecznej, dochodząc do sporej zasobności. I być może właśnie apostoł Paweł to miał na myśli, kiedy powiedział, że niewielu spośród was jest wysokiego rodu. A więc wyzwoleni niewolnicy, którzy swoimi rękami, swoją pomysłowością i pracą dochodzili do znacznej sporej zasobności. Ci stanowili, wydaje się, sporą część zboru korynckiego. Tak, w Koryncie oczywiście czczono inne bóstwa, czczono rzymskiego Posejdona. Pierwsze zdjęcie, które ruiny, jeszcze. Pierwsze zdjęcie, które tam było. Oto, to są fragmenty świątyni Apolina. To wszystko, te zdjęcia pokazuję wam, żeby dać wam jakby poczuć to miejsce. Miejsce pogańskie, miejsce czczenia rzymskich i greckich bogów, także i Apolina, i Posejdona, i Afrodytę, miejsce rozpusty, miejsce uciech, miejsce pełne wyzwolonych niewolników i napływowej ludności, nierdzennej, które i to wszystko wpływało na to, że no ludzie rdzenni, jakby przywiązani do kultury danego regionu, trochę inaczej zachowują się niż ludność napływowa w wielu miejscach, która nie utożsamia się z jakimiś miejscowymi, pielęgnowanymi przez lata wartościami. To wszystko daje nam jakby smak tego miejsca. Do Koryntu przybył apostoł Paweł z Aten i w Atenach jego pobyt, jak pamiętamy, nie należał do najbardziej owocnych. Zwiastowanie na Areopagu nie spotkało się z jakimś wspaniałym przyjęciem i z oklaskami. Raczej został wydrwiony, nie założył tam zboru, choć pamiętamy, że kilka osób uwierzyło w Pana Jezusa. Więc z Aten, z pobliskich Aten, apostoł Paweł udał się do Koryntu. I to jest, gdybyśmy tak zastanowili się przez moment, ciekawe pytanie, które myślę powstałoby w wielu umysłach wielu współczesnych wierzących. Czy to pogańskie, pełne bezprawia, pełne uciech, pełne wyuzdanego seksu miasto może być miejscem na objawienie Bożej chwały? I być może dziś wielu pobożnych wierzących powiedziałby nie. No takie bezbożne miejsce nie może być miejscem objawienia Bożej chwały i działania. Pójdźmy do ludzi no bardziej ułożonych. Bardziej ułożeni ludzie w Atenach niestety nie przyjęli jego zwiastowania. Natomiast możemy być wdzięczni naszemu Bogu, o którym uczyliśmy się w liście do Rzymian, że zmiłuje się nad kim się zmiłuje i że zlituje się nad kim się zlituje i że powołując ludzi do Królestwa nie patrzy na uczynki człowieka. Uczymy się o tym w liście do Rzymian, że Pan Bóg, powołując mnie i ciebie, nie patrzył na i nie szukał w nas dobrych czynów. Bo gdyby tak było, zapewne wielu z nas nie byłoby na tym miejscu. Co Jezus powiedział kiedyś do Żydów, którzy byli oburzeni, że siada z nierządnicami i z celnikami? Pamiętacie, co powiedział? Niezdrowi potrzebują lekarza, tylko chorzy. I do tych właśnie chorych ludzi udał się apostoł Paweł właśnie do Koryntu. Bo Jezus jest lekarzem, który leczy człowieka z najbardziej śmiertelnej choroby. Najbardziej śmiertelną chorobą nie jest rak i nie są inne choroby. Najbardziej śmiertelną chorobą jest grzech, który prowadzi człowieka do śmierci wiecznej. Okazało się w Koryncie, że to zdemoralizowane miasto było bardziej otwarte na Ewangelię niż uczone Ateny. I choć Grecy cenili oratorskie przemowy, to zwiastowanie Pawła było, wydaje się, według słów apostoła Pawła, zaprzeczeniem. Bóg zbawiał ludzi i powstał tam wielki kościół, choć Paweł nie przyszedł tam z wyniosłością mowy lub mądrości, raczej w słabości i w lęku, a jego zwiastowanie nie uwodziło mądrymi słowami, ale raczej objawił się w nich duch i moc. I to sprawiło, że ludzie w Koryncie zaczęli lgnąć do Jezusa. Gdy przybył do Koryntu, poznał ludzi, z którymi związał się na całe życie. Pryscylla i Akwilla to żydowskie małżeństwo wygnane z Rzymu zarządzeniem Klaudiusza. Znalazł u nich pracę i dach nad głową, a w każdy sabat poświęcał się rozmową z Żydami i Grekami. Wkrótce przyłącza do nich Sylas i Tymoteusz i wtedy Paweł oddaje się całkowicie służbie słowa. Być może Sylas i Tymoteusz przynieśli jakieś dary z innych zborów, które umożliwiły apostołowi Pawłowi oddanie się właśnie tej służbie. pieniądze, które miał, wystarczały na życie ich zespołu misyjnego i Paweł mógł zająć się zwiastowaniem Ewangelii. Kiedy Żydzi bluźniąc sprzeciwili się Ewangelii, Paweł postanowił zwrócić się do pogan, tak czytamy, ale zwróćmy uwagę, że zrobił to w dość nietypowy sposób, dlatego że zwracając się do pogan wybrał dom znajdujący się blisko synagogi. I choć zwrócił się do pogan, to jednym z pierwszych nawróconych, o której wspomina Łukasz, był przełożony synagogi Kryspus. Więc z jednej strony apostoł Paweł twardo uderzył pięścią, jakby publicznie, ale z drugiej strony wcale nie zamierzał się odwracać od zwiastowania Ewangelii tych, którym Ewangelia powinna być zwiastowana najpierw, z których wywodzi się nasz Pan Jezus Chrystus. Po półtora roku, a więc dość długo jak na standardy apostoła Pawła, Żydzi postanowili postawić Pawła przed Galionem, bratem Seneki, który był prokonsulem. Galion nie tylko nie uważał za stosowne zająć się sprawą apostoła Pawła, ale nawet nie zważał, gdy miejscowa ludność biła Żydów czy przełożonego synagogi przed krzesłem sędziowskim. Wzmianka o tej sytuacji pozwala nam, daje nam przynajmniej dwie ważne informacje. Mianowicie wzmianka o Galionie pozwala nam datować dość precyzyjnie pojawienie się apostoła Pawła w Koryncie, bo były to wczesne lata, 50, około 50 roku, można zakładać, apostoł Paweł przybył do Koryntu. A z drugiej strony ta postawa Galiona świadczy o tym, że we wielu miejscach Żydzi nie cieszyli się przychylnością. I jeśli nie mówimy o antysemityzmie, to mówimy o, możemy domyślać się o sporej, o braku przychylności wobec Żydów. Po tej sytuacji apostoł Paweł przebywał jeszcze jakiś czas w Koryncie, udał się przez Efes do Antiochii. Niedługo potem do Koryntu przybywa Apollos, wzmacniając i pogłębiając wiarę Koryntian. Był lubiany i szanowany przez zbór. Jego praca doprowadza do nawrócenia kolejnych mieszkańców Koryntian. Ale okazuje się, że przez niedojrzałość ludzi wierzących zbór w Koryncie zaczyna dzielić się na frakcje. Jedni zaczynają utożsamiać się z apostołem Pawłem, inni z Apollosem, jeszcze inni z Piotrem. Kiedy czytamy Nowy Testament, rodzi się w nas pragnienie, aby dzisiejsze chrześcijaństwo przypominało to z pierwszego wieku, to nowotestamentowe. Ale sięgając do uważnej lektury takich listów jak pierwszy list do Koryntian, szybko zrozumiemy, że kościoły pierwszego wieku przeżywały ogromne problemy, a zbór koryncki, można odnieść wrażenie, znajduje się czasami na krawędzi rozbicia. Kiedybyśmy spojrzeli na te problemy, które pojawiają się w liście do Koryntian, to właśnie jako pierwszy zarysowuje się wspomniany już rozłam, utożsamianie się z ulubionymi nauczycielami. I można by potraktować, że to taka dziecinność, taka niedojrzałość. Ale kiedy zobaczymy, jak wiele miejsca apostoł Paweł poświęca tej sprawie, możemy zwrócić uwagę, czy domyślić się, że nie była to malutka skaza, malutki problem, ale jakaś ogromna niedojrzałość, jakieś pokłady ogromnej niedojrzałości. I apostoł Paweł, jak będziemy analizować te miejsca po kolei, pokazuje z jednej strony miejsce i rolę każdego człowieka. Ja zasadziłem, Apollos podlał, Bóg dał wzrost. Tak? Pamiętamy te słowa. Znaczy, że każdy ma swoje miejsce. Że każdy ma swoje zadanie w ciele Jezusa Chrystusa i nie ten, co sadzi, nie ten, co podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost, jest najważniejszy. Ale apostoł Paweł poczuł się trochę dotknięty. Był prawdziwym człowiekiem. Nie był takim świętym, takim obrazkowym świętym. I te słowa, które świadczą o jego takim człowieczeństwie, przeżywaniu tych problemów i takiej zazdrości troszkę. Możemy znaleźć, apostoł Paweł napisał, pisze, nie aby was zawstydzić, lecz aby napomnieć jako ddzieci moje umiłowane, bądź choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu, wszak ja zrodziłem was przez Ewangelię. No, poczuł się dotknięty tak troszeczkę. Tym, że tymi frakcjami, tym, że ludzie tak szybko odwrócili się od niego i od tej ogromnej pracy, która sprawiła, że powstał zbór w Koryncie. A więc podziały, a więc niemoralność, o której wspomina apostoł Paweł, była problemem. I nie chodziło tylko o to, o czym czytamy, ten skandaliczny przykład, że mężczyzna żył z żoną swojego ojca, ale również apostoł Paweł wspomina korzystanie usług z prostytutek. I nie wiązało się to z żadną dyscypliną i z żadnym napominaniem. Problemem, jaki pojawił się w liście do Koryntian, było to, że bogaci i wpływowi członkowie zboru występowali przeciwko sobie przed sądem. Tego nie mogli zrobić niewolnicy, tego nie mogli zrobić ludzie biedni. Bogaci, wolni ludzie występowali przeciwko sobie przed świeckim sądem. Bałwochwalstwo. Niektórzy członkowie zboru łączyli wiarę w Boga z pogańskimi, bałwochwalczymi praktykami. To, co było zatrważające dla apostoła Pawła i spotkało się z niezwykle surowym Bożym sądem, to niezrozumienie, na czym polega wieczerza pańska. Jedna z najważniejszych, w cudzysłowie, praktyk chrześcijańskich, która powinna być symbolem jedności i umiłowania ciała pańskiego, Kościoła, stała się miejscem manifestacji egoizmu i pogardy dla innych. Apostoł Paweł mówi, efektem wieczerzy pańskiej było to, że jeden był głodny, a drugi pijany. Pan nie pozostawiał tego bez sądu. I co ciekawe i co mnie zaskakuje, apostoł Paweł, choć wyrywa sobie głowy z powodu niemoralności, to nie pisze o tym, że Pan, oczywiście, że Pan sądzi tych, którzy popełniali różnego rodzaju bezprawie czy niemoralność, ale pogarda dla ciała Jezusa Chrystusa, jakim jest Kościół, podczas Wieczerzy Pańskiej, jakby już przelewała szale goryczy ze strony Boga, który sprawiał, apostoł Paweł mówi, niemało spośród was jest chorych i słabych, a niemało zasnęło. Pan was sądzi, występuje pośród was jako sędzia. W Koryncie niektórzy w Koryncie mawiali o tym, że nie ma zmartwychwstania. Apostoł Paweł musi wiele miejsca temu poświęcić. Paweł dotyka spraw małżeństwa, rozwodu, jedzenia mięsa ofiarowanego bałwanom, przykrywania głowy podczas nabożeństwa, długości męskich i kobiecych włosów. Paweł omawia dary duchowe. Co ciekawe, jest wdzięczny Bogu za to, że nie brakuje im żadnego daru łaski. Zbór w Koryncie może być wzorem tego, jak wiele darów duchowych może być na jednym miejscu, w jednym kościele. A jednak apostoł Paweł pisze hymn o miłości nie dlatego, że chciał im, że po prostu mówiąc o darach duchowych w środek włożył hymn o miłości tak po prostu przysłowiowo ni z gruszki, ni z pietruszki. Ale mówiąc o miłości, chciał przeciwstawić się temu, że dary duchowe były powodem wywyższania się jednych ponad drugich, a wszystko to zostało dane po to, żeby budować siebie nawzajem i służyć sobie nawzajem miłości. Werner de Bor napisał ciekawe słowa w swoim komentarzu, zadając pytanie, dlaczego w Koryncie brakowało miłości i dlaczego członkowie zboru byli cieleśni pomimo poznania, pomimo darów duchowych, dlaczego byli dziećmi, którymi rządzi własne ja. Jego odpowiedź, moim zdaniem ciekawa, choć może nie jedyna, ale bardzo ciekawe spostrzeżenie brzmi, ponieważ z centrum usunęli słowo o krzyżu, a w jego miejsce wprowadzili różne mądrości. O miłości uczymy się pod krzyżem. Tu otrzymujemy Ducha Świętego i zmysł Chrystusowy, co sprawia, że jesteśmy nowymi i miłującymi się ludźmi. Wtedy dopiero jest możliwe budowanie zboru ze złota, srebra, ze drogocennych kamieni na fundamencie założonym przez samego Boga na ukrzyżowanym Chrystusie. Więc mamy zbór w Koryncie. Niezwykły zbór, zbór, któremu nie brakuje żadnego daru łaski, a jednocześnie zbór tak pełen problemów i to tak mocnych, tak ogromnej cielesności, do tego stopnia, że apostoł Paweł, pisząc do tego zboru, mówi, napisałem do was pośród wielu łez. Napisałem do was pośród wielu łez. Co też, czy zatrzymując się na krótko wobec tego stwierdzenia, występują różne hipotezy, ile listów apostoł Paweł napisał do Koryntu. Zachowały się nam dwa. Ale w pierwszym liście do Koryntian, w 5 rozdziale, 9 wersecie, apostoł Paweł nawiązuje do listu wcześniej napisanego. Tak jak będziemy analizować, zwrócimy uwagę, możecie w domu przeczytać. Apostoł Paweł mówi, że wcześniej jeszcze jeden list napisał do nich. Więc wygląda na to, że pierwszy list do Koryntian jest przynajmniej drugim listem do Koryntian. A to stwierdzenie z drugiego listu do Koryntian, że napisałem wam pośród wielu łez, niektórzy sugerują, że drugi list do Koryntian mógł być w zasadzie czwartym nawet listem do Koryntian. Inni uważają, czy sugerują, że może części tych listów zostały wplecione w jeden i drugi list do Koryntian i dlatego mamy jakieś takie niezgrabne przełamania tematów i przejścia od sprawy do sprawy. My będziemy analizować pierwszy list jako pierwszy list, to znaczy nie będziemy próbować dociekać, czy te listy były, czy są tam wklejane części, czy nie są. Jednak musimy być świadomi, że przynajmniej pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian Bóg z jakiegoś powodu nie opublikował. Nie znamy go do dziś, zaginął. Mamy natomiast pozostałe, mamy natomiast dwa listy, z których możemy wiele się nauczyć. Ciekawy zbór, ciężkie problemy sprawiają, że pewnie około roku 55, Piotr Zaremba pisze 53, to rok czy dwa nie ma dla nas żadnego znaczenia, kiedy datujemy list, powstanie pierwszego listu do Koryntian, tego listu, którego określamy jako pierwszy list do Koryntian, który został napisany najprawdopodobniej z Efezu, w którym Paweł czekał do zielonych świąt. Pośród trudu i znoju apostoł Paweł pisze list, z którego wyłania się niezwykły zbór, pełen darów duchowych i pełen problemów. Ale za każdym razem, kiedy myślę o Koryncie i o łasce Bożej, która jest nam dana, która była im dana i łasce Bożej, która objawiała się pośród wielu niedojrzałych ludzi, podzielonych ludzi, skłóconych ludzi, ludzi zarozumiałych, występujących wobec siebie przed sądami, a jednocześnie zbór obfitował w tak ogromną łaskę Bożą, w tak ogromną objawienie Ducha Świętego, Jego mocy i Jego działanie, że to pozwala mi zatęsknić za i prosić jeszcze śmielej, jeszcze odważniej o działanie, dary, objawienie się Ducha Świętego pośród nas, pośród których nie ma takich problemów. Mamy problemy, ale wygląda na to, że nie aż takie, jakie były w liście do Koryntian. I tęskniąc za wzorem Kościoła z Nowego Testamentu, nie tęsknię za problemami koryńskimi. Jestem świadomy, że pierwszy wiek nie obfitował w złotych ludzi, ale w ludzi pełnych problemów i pełnych niedojrzałości. Tęsknię za objawieniem Ducha Świętego. I patrząc na Koryntian, tym bardziej i tym odważniej mogę stawać przed Bogiem i w imieniu Jezusa prosić Go o jeszcze pełniejsze doświadczenie mocy Ducha Świętego, darów Ducha Świętego, obfitości Jego łaski. Skoro wygląda na to, że to, co działo się w Koryncie, nie było aż tak wielką przeszkodą dla Boga do manifestowania się. Tyle tytułem wstępu. Nie chciałem zaczynać listu do Koryntian, żeby tak po łebkach go przeanalizować, pierwszego rozdziału. Natomiast chciałbym zakończyć wezwaniem, które Jezus w widzeniu nocnym powiedział do apostoła Pawła. Pan rzekł do Pawła: nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą. Nawet wielki apostoł Paweł potrzebował zachęty, żeby wziąć się w sobie i odważyć się i zwiastować dobrą nowinę. I myślę, że bez wizji, bez objawienia się nam w widzeniu nocnym Jezusa możemy przyjmować, że te słowa są skierowane również i do nas. Nie bój się, lecz mów, bo ja jestem z tobą, bo ja jestem z tobą. Bóg jest z nami. I niech list do Koryntian i to owocne działanie apostoła Pawła w Koryncie niech będzie dla nas zachętą, żeby właśnie dzielić się słowami, które darzą życiem. Amen.